Kochani, tak jak pisałem wam dzisiaj rano, teraz będzie konferencja, którą wygłosi nam ksiądz wikariusz, ksiądz Adam, a to z tej przyczyny, że nasz ksiądz Władysław niestety zaniemógł i po prostu musiał zostać w domu, a może nawet jest już na badaniach. Także miejmy go w swoim sercu, w swojej modlitwie. Pamiętajmy o księdzu Władysławie, o jego zdrowiu. Dzisiaj nasza adoracja będzie miała też dwie bardzo ważne części. Mianowicie będzie modlitwa animatorów o uzdrowienie naszego życia. Mieliśmy, przypominam, miesiąc temu modlitwy uwolnienia, pojednania. Dzisiaj Pan chce nas uzdrawiać, szczególnie wewnętrznie. Ale myślę, że też byśmy się radowali, ja na pewno, gdyby nas też uzdrowił fizycznie. A w drugiej części, kiedy będziemy zapraszać Ducha Świętego, będzie krótka modlitwa chrztu w Duchu Świętym. I wtedy dopiero, będąc ochrzczeni, będąc zanurzeni w Duchu Świętym, będziemy gotowi, aby w przyszłym tygodniu, w sobotę, tu w tej świątyni przyjąć indywidualne modlitwy wylania darów Ducha Świętego. Tak. Nie na adoracji. Dobrze. Dobrze. Dobrze, czyli my działamy dalej. To może tak, jak ksiądz zasugerował, rozpocznę od najmniej ważnej sprawy, czyli komunikatów. Mianowicie przypominam, że po zakończeniu adoracji schodzimy na dół na grupy dzielenia, ale na zewnątrz. Na zewnątrz, nie przez zakrystię. Dlatego, że tutaj będę prosił panów, aby pozostali chwilę i szybciutko zwinęli cały ten sprzęt do zakrystii ministranckiej, a potem po grupach dzielenia dopiero zniesiemy ten cały nasz dobytek na dół. I druga sprawa, przypominam tylko, ale też i gorąco zapraszam. W najbliższą niedzielę kolejna nasza radosna posługa, mianowicie adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwami uwolnienia i uzdrowienia w sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej, ale już według czasu zimowego, więc Eucharystia jest o 17:00 i bezpośrednio po zakończeniu mszy wchodzimy w naszą adorację, a bezpośrednio po adoracji wracamy do naszej pięknej tradycji wspólnej agapy. Przy wspólnym stole mamy zaproszenie od Halinki, więc kto będzie mógł po adoracji, proszę nie uciekać, podjedziemy do Krauszowa na wspólną agapę. Uwielbimy Pana jakąś pieśnią. Dziękujemy, dziękując tu i teraz Tobie, Panie, za Twoją obecność. Możemy śmiało powiedzieć, że jesteś tu obecny dla nas. Dla nas, bo to Ty nas zaprosiłeś, Ty nas zgromadziłeś, a więc jesteś tu i teraz dla nas. Dziękujemy Ci, Panie.
Dziękujemy Ci, Panie.
Dziękujemy Ci też za nasze całe seminarium. za prowadzenie każdego z nas tak osobiście. Czasami przez trudy, przez ból, przez przeszkody, ale trwamy. Trwamy, Panie, bo chcemy dotrwać do końca tej drogi w jedności tej wspólnoty seminaryjnej. To jest ta łaska, którą otrzymamy na sam koniec. Mianowicie radość z bycia wspólnotą Kościoła, rodziną Kościoła. Dziękujemy Ci, Panie.
Dziękujemy Ci, Panie.
Każdego tygodnia pokazujesz nam coraz bardziej i coraz głębiej, jak bardzo nas kochasz. Oddałeś swoje życie za każdego z nas, bo gdyby nie to, to by nas tu i teraz nie było. Gdyby nie to, to nie byłoby tej cudownej Twojej obecności, prawdziwej, żywej, pod postacią chleba, ale prawdziwej, żywej, ciała i krwi Twojej, co między dałeś nam na przykład doświadczyć niecałe 2 tygodnie temu w Lanciano, kiedy wpatrywaliśmy się w tę hostię zakrwawioną, kiedy wpatrywaliśmy się w te 3 cząsteczki Twojego serca. Prawdziwe. Bądź uwielbiony, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie, również w tej łasce uzdrawiania naszych dusz, naszych serc, naszego myślenia, oczyszczania naszych języków, naszych myśli, oczyszczania również naszych codziennych relacji z drugim człowiekiem, czy bliskim, czy obcym. To jest również owoc tego seminarium. Trwamy. Trwamy, bo Ty nas zaprosiłeś w tę drogę i my na tej drodze pragniemy wytrwać. Bądź uwielbiony, Panie.
Bądź uwielbiony, Panie.
Chcę wywyższać imię Twe, chcę zaśpiewać Tobie chwałę. Panie, dziś raduję się, bo przyszedłeś Ty mnie zbawić. Nie dostąpiłeś i chcę. Prowadzić mnie, jak się zmarłeś. Bądź uwielbiony, Panie nasz, w naszych sercach poranionych, w naszym duchu tak często osłabionym, atakowanym. Bądź uwielbiony, Panie, w najskrytszych naszych pragnieniach, marzeniach, tęsknotach, aby były zawsze zgodne z Twoją Bożą wolą. Pragniemy i potrzebujemy, abyś nas uzdrawiał. Dlatego pragniemy teraz, Panie, stanąć do tej modlitwy tu, przed Tobą, wpatrując się w Twoją obecność, wpatrując się w Twoje oblicze. Pragniemy odmówić i ofiarować i prosić w tej modlitwie za całe nasze seminaryjne zgromadzenie, za całą naszą seminaryjną wspólnotę.
Ojcze, dziękuję Ci za Twego Syna Jezusa, który umarł na krzyżu nie tylko za moje grzechy, lecz także za wszystkie moje lęki i obawy. Dziękuję Ci, że Ty jesteś ten sam, niezmienny, wczoraj i dziś i zawsze, i że chcesz mnie uleczyć całkowicie. Moje ciało, duszę i ducha. O Panie, proszę Cię, przejdź ze mną całe moje życie, każdą jego minutę. Sięgnij nawet tak daleko, jak sięga wpływ dziedziczności, która spowodowała obciążenia, z których nie zdaję sobie sprawy, a które powodują obecne problemy zdrowotne czy psychiczne. Jezu, Ty wiesz o mnie wszystko, zanim się urodziłem. Dziękuję Ci, że byłeś obecny Twą stwórczą mocą, kiedy zaczynało się moje życie. Jeżeli lęk albo jakiekolwiek negatywne siły wywarły na mnie wpływ, kiedy byłem w łonie mej matki, uwolnij mnie nawet teraz, kiedy te lata są tak odległe.
Dzięki Ci, Jezu, że Ty pokochałeś mnie od samego początku. Jeśli nawet moje narodzenie nie było oczekiwane z radością, jeżeli przyszedłem na świat niechciany, Panie, krocz ze mną przez te wczesne lata, kiedy może byłem odłączony od mych rodziców, choć tego nie pamiętam, a co spowodowało w mym życiu lęk, że zostanę kiedyś sama. Może to był szpital, choroba, wyjazd, a może śmierć któregoś z rodziców czy bliskich. O Panie, Ty wypełnij każdą pustkę, stratę w mym życiu, każdą tęsknotę. Daj mi tę miłość, jakiej może pragnąłem, a nie doświadczyłem. Uwolnij od tych lęków, które może prześladują mnie od dzieciństwa. Lęku ciemności, upadku, zagubienia, a może nawet lęku przed zwierzętami. O Panie, uzdrów te wszystkie małe i większe rany. Panie, weź mnie za rękę i powróć ze mną do mych lat szkolnych, do tych czasów, kiedy byłem tak nieśmiały, tak zalękniony, nawet zakłopotany jakimiś wypadkami, wyśmiewaniem, może surowym, niesprawiedliwym traktowaniem przez nauczyciela, pełen lęku przed występowaniem publicznym, pełen lęku przed niepowodzeniem. Dziękuję Ci i uwielbiam Cię, że usuwasz następstwa tych wydarzeń w moim życiu, które powodowały i powodują zachowanie, jakiego nawet nie rozumiem i wstydzę się, będąc dorosłym.
Dziękuję Ci, Panie, za moją matkę. Jeśli miałem uczucie, że nie byłem dość kochany, że inne rodzeństwo było wyróżniane, Ty, Panie, dałeś mi swoją matkę za matkę, która tak mnie kocha. Proszę Cię, stań pomiędzy nami, nawet jeśli moja już nie żyje. I spraw, niech Twoja boska miłość obejmuje nas. Moja mamo, proszę Cię o przebaczenie za każdą przykrość, którą Ci sprawiłem. I ja przebaczam Ci każdą przykrość, której kiedyś od Ciebie doznałem. Panie, dziękuję Ci za mojego ojca. Stań między moim ojcem a mną. I niech Twoja boska miłość naprawi wszystko, co w tym stosunku bolało, czy boli mnie jeszcze. Ojcze, przebacz, jeśli Cię rozczarowałem. Zawiodłem Cię w Twoich oczekiwaniach. I ja także z całego serca przebaczam Ci. Jeśli czułem niesprawiedliwość i to, co może wydawało mi się brakiem miłości.
Oddaję Ci, Panie, moje rodzeństwo i proszę, ulecz wszystkie uczucia zazdrości, jeżeli one były moim udziałem. Nieporozumienia rodzinne, wynikające czy to z powodów majątkowych, czy innych. Oddaję Ci moje siostry i braci, żyjących czy zmarłych. Proszę Was o przebaczenie i wzajemnie Wam wszystko wybaczam. Dziękuję Ci, Panie, za lata mojej młodości. Może miałem dużo problemów, upadków. Może koledzy dokuczali mnie z różnych powodów. A może ja skrzywdziłem kogoś? Wszystko to oddaję Ci, Panie. Uwolnij mnie od śladów, jakie na mojej psychice wywarły lata młodzieńcze. Kiedy opuszczałem dom rodzinny i zaczynałem samodzielne życie, ile było obaw, rozczarowań, lęków o przyszłość, niepowodzeń. Może moje życie nie ułożyło się tak, jak planowałem. Innym ułożyło się lepiej. Może to powodowało dużo goryczy. Może nie pogodziłem się z tym i mam poczucie jakby poniesionej klęski. Panie, Ty znasz moje życie na wskroś. Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Może dopiero kiedyś przekonam się, że moje niepowodzenia były dla mnie błogosławione. Oddaję Ci całą moją przeszłość. I już nie chcę wracać do myśli, że byłoby lepiej tak czy inaczej.
Dziękuję Ci, Panie, za moją samotność czy moje małżeństwo. Dla niektórych z nas był to trudny okres przystosowywania się do współmałżonka. Może czas rozczarowań, a na pewno wielu wzajemnych przykrości. Ale to Ty, Panie, zawsze byłeś i jesteś z nami przez sakrament małżeństwa i zawsze nam pomagasz. Jeśli mój współmałżonek nie żyje i jest jeszcze cokolwiek na dnie mego serca, co mnie niepokoi z przeszłości, Ty, Panie, uwolnij mnie od tych obaw. Przebacz, jak i ja z całego serca przebaczam i proszę o przebaczenie. Jeśli jestem samotny, to Ty, Panie, jesteś ze mną w szczególny sposób, jako przyjaciel i zapełniasz Twą boską miłością głód mego serca. Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje do Ciebie należy. I masz plany co do mnie, który z całkowitym zawierzeniem się poddaję. Oddaję Ci, Panie, moje dzieci, czy też osoby powierzone mej odpowiedzialności. Przebacz, jeśli nie wywiązałem się z moich obowiązków. Uwolnij od poczucia winy, bo chciałem jak najlepiej. Przepraszam moje dzieci czy osoby mi powierzone, jeśli w stosunku do nich byłem niesprawiedliwy lub krytyczny, jeśli nieporozumienia stały się powodem rozstań, żalów. Już nie będę powracał do tych zdarzeń, a Ty ulecz rany naszych serc.
Oddaję Ci, Panie, wszystkie choroby, wypadki i ich następstwa. Dziękuję Ci, że mnie z nich bezpiecznie wyprowadziłeś, ale może zostały jakieś ślady w postaci lęku o przyszłość, obawy bólu, niespodziewanej śmierci czy lęku przed długą, nieuleczalną chorobą. Oddaję Ci wszystkie straty materialne, wszystkie niezałatwione sprawy, wszystkie obawy o ich załatwienie, bo tylko Ty wiesz, co jest dla mnie dobre. Oddaję Ci wszystkie przykrości spowodowane przez krzywdzące mnie niesłusznie podejrzenia czy słowa, Ty znasz gorycz niewdzięczności, zdrady przez najbliższych przyjaciół, nieporozumienia i odrzucenia. Ty jeden możesz mi wynagrodzić swoją bezgraniczną miłością wszelki ból i krzywdę.
Dziękuję Ci, Panie, że przez wydarzenia mego życia prowadzisz mnie do siebie. Dziękuję Ci za uleczenie mych bolesnych wspomnień, za przyznanie się do win i oddanie Tobie wszystkiego. Pomóż mi kochać w Tobie innych i przyjąć moje słabości, bo Ty mnie ukochałeś mimo moich słabości, a może właśnie dlatego, że tak Cię potrzebuję. Dziękuję Ci, że pomogłeś mi oczyścić najbardziej skryte strony mojego życia, uleczyć je, nawet jeśli nie odczuwam jeszcze skutków tego. Uwielbiam Cię, Panie, że leczysz moje uczucia, wzmacniasz słabą wolę, pomagasz mi otwierać się na Twe boskie działanie. Napełnij mnie Twą łaską, Twymi darami.
Matko Najświętsza, która jesteś uzdrowieniem chorych, ucieczką grzesznych, pocieszycielką strapionych, Ty dotknij mnie z miłością, jak dotykałaś i tuliłaś swego Syna jako dzieciątko i kiedy był zdjęty z krzyża. W Twym niepokalanym sercu, złączonym z sercem Bożym, składam siebie całego. Oddaję przez Ciebie wszystko, całą mą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Totus tuus. Amen.
Ilekroć przeciwność dobra i przeciwność zła. Jednakże każde to działanie uczynił Pan. Również Pan Bóg uczynił nas. Przyznał się do każdego z nas w świetle swojej prawdy miłości, bo nas stworzył. Nie będziemy tutaj cofać się do aktu stworzenia, stworzenia z prochu ziemi, bo nic nam to tutaj za bardzo nie da, nie będziemy wyliczać wszystkich pokoleń, bo i tak byśmy się nie doliczyli pewnie nieraz przypominając sobie ten czas modlitwy za zmarłych, nie pamiętamy ile pokoleń do tyłu z nami. Mówimy tutaj w całym założeniu tej historii zbawienia, w której uczestniczymy, a całego czasu przeszłego doliczyć się nie da. I moi drodzy, ta nowa wspólnota, do której dzisiaj jesteśmy zaproszeni, nie tylko jako wspólnota światła taboru, ale przede wszystkim światła, które płynie z łaskawości, z dobra Pana Boga, nigdy nas nie dzieli, ale zawsze nas łączy. I znowu kontekstem tego wszystkiego, co Chrystus tutaj czyni. To owe światło, którym jesteśmy uświeceni, jest Chrystusem, gdzie rozświetla mroki naszego życia. Mroki naszego życia to egoizm. Mroki naszego życia to zło. Mroki naszego życia to grzech. Częstokroć ukrywane, częstokroć niepokazywane na zewnątrz. Często właśnie bardzo egoistyczne. Coraz bardziej człowiek, stając się egoistą, zapomina właśnie o tej wspólnocie, w której chce tworzyć dobro, jakim jest Pan. Zawsze ta lekcja, którą tutaj przekładamy na wyraz dla naszej wspólnoty, można by było powiedzieć, brzmi następująco. Kto odnawia się w Chrystusie, ten równocześnie odkrywa radość bycia we wspólnocie Kościoła. Odkrywa tajemnicę Kościoła i podejmuje za Kościół odpowiedzialność, co oznacza być we wspólnocie Kościoła. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich mówi, że oznacza to trwanie w nauce apostołów, czyli w żywej tradycji Kościoła. Następnie oznacza to trwanie we wspólnocie z innymi, a więc w przebaczeniu i pojednaniu, gdzie sakramentem jedności jest łamanie chleba, czyli Eucharystia. Oznacza to także dzielenie się dobrami z innymi oraz codzienne trwanie na modlitwie indywidualnie we wspólnocie. I tutaj mamy odpowiedź na całe gorączki, całe pragnienia, całe doświadczenia naszego życia. Jeżeli wykluczamy się ze wspólnoty Kościoła, to już łamiemy pierwsze dwa podstawowe, zasadnicze przykazania Boże. Dekalog. Pierwsze, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadania. To są przykazania przeciwne Panu Bogu. Brać Pana Boga na świadka, to z tym Panem Bogiem czynić wspólnotę. Czyli z założenia, jeżeli Pan Bóg jest wszystkim we wszystkich, w całej naszej wspólnocie, to pamiętamy o tym, że tą wspólnotę tworzymy w Panu Bogu jako krzewie winnym, o którym słyszymy w Ewangelii z tymi wszystkimi, którzy są wszczepieni. A wszczepieni w ten krzew Chrystusowy są ci wszyscy, którzy w imię Ojca, w imię Syna i w imię Ducha zostali w sakramencie Chrztu Świętego obmyci z grzechu pierworodnego i zapragnęli jedności we wspólnocie dzieci zbawionych. To jest Kościół, to jest życie, to jest łaska, to jest miłość, to jest dobro Kościoła, to jest uporządkowanie mojego życia, do którego wzywa mnie Kościół. Mówię tutaj w kontekście Kościoła Chrystusowego. Nie mówię tutaj w kontekście spojrzenia ludzkiego, bo znowu wrócimy do egoistycznego spojrzenia, czyli do grzechów. A jeżeli są grzechy, to nie ma czynnika Bożego, chociaż Pan Bóg w naszej wolności każdemu z nas przyzwala na grzech. Przyzwala na to, żebyśmy wybierali w naszym życiu to, co uważamy za właściwe, za stosowne, nie zawsze mając tego świadomość. Ale jeżeli w pierwszym kontekście tego wszystkiego pominiemy Pana Boga, to już dajemy dostęp złemu. To to już grzeszymy, bo już w pierwszym grzechu sprzeniewierzyliśmy się temu, który dla nas oddał wszystko. Dał nam swojego Syna, osobę Chrystusa, którego pozwolił za nas ukrzyżować. I znowu, moi drodzy, łamiąc tą zasadę wspólnoty, wyłamujemy się z dobra, które możemy mieć, z którego możemy skorzystać. I to jest ta zaleta wspólnoty, że jeżeli jest to Boże działanie, łaski Pana Boga, Jego mądrości, Bożego spojrzenia, to trwając mądrze we wspólnocie, najpierw liczę na Pana Boga, bo powierzam Mu moje troski, moje starania, bo wprowadzam Go w dialog mojego życia, a na drugim miejscu, gdzie właściwie Pan Bóg nie stawia przed nami pierwszy, dziesiąty punkt, tworzę wspólnotę z moimi siostrami i braćmi, tworzę wspólnotę ze wszystkimi dziećmi Kościoła, tworzę wspólnotę zarówno z tymi żywymi, jak i z tymi zmarłymi, tworzę wspólnotę z tym, co było i z tym, co będzie, bo czuję się odpowiedzialny w mocy tego słowa i wiem, że nie jestem sam. Przed chwilą tutaj przepięknie w grupie modliliście się. Modląc się, czuć było właśnie tą wspólnotę Kościoła, potwierdzaną przez śpiew, potwierdzaną przez odpowiedź daną w waszym sercu. Jest to wielki dar, wielkie spojrzenie tego dobra, potrwany po raz kolejny w nauce apostołów i w tradycji. Więc idą do tej tradycji apostołów, Chrystus powołał, jak pamiętamy, 12 apostołów. Nie będziemy tu wymieniać ich imion, najbardziej takimi znaczącymi, to zapewne jest święty Piotr, umiłowany uczeń święty Jan, ale zasadniczo nie będziemy tutaj wyróżniać jeden gorszy, drugi mniej, ale wszyscy byli powołani. Natomiast taką szczególną uwagę trzeba zwrócić na Judasza, Iskariotę, tego, który sprzedał niewinną krew Chrystusa za marne 30 srebrników, w wyniku czego znamy jego historię, nie zyskał nic, a właściwie tylko i wyłącznie uzyskał znamię zdrajcy. Nie myślmy sobie, że owy Judasz Iskariota był inaczej powołany jak owych 11 pozostałych apostołów. Był powołany w taki sam sposób, jednakże zło pnuło w jego serce. Po pierwsze, odrzucił, chociaż był wykształconym jak na owe czasy, bo nawet został obarczony funkcją zbieracza kasy, tak? Czyli trzymał trzos, inaczej mówiąc, zbierał to, co ludzie składali dla wspólnoty. Mimo tego, wykradając owy trzos, zatracił samego siebie, bo dał dostęp diabłu. Co prawda historia, można się domyślać, że był złodziejem, jak pisze Pismo Święte, ale nie opisuje, czy pozyskiwał te pieniądze dla kogoś, czy kradł, bawił się gdzieś, pił, nie wiadomo, tak? Można się domyślać, że na pewno te pieniądze nie przekazywał właściwie. I widzimy mimo wszystko, że Judasz był we wspólnocie, bo był we wspólnocie owych 12 apostołów, został zdradzony przez samego siebie. Zapragnął nie życia tego, które ofiarowali apostołowie, pozostali 11 już później z Maciejem, gdzie wszedł w grono tego dopełnienia przymierza starotestamentalnego 12 pokoleń, ale to by był kolejny temat, nie będę tutaj tego poruszał, ale Judasz zapragnął innego życia. Chciał być, można powiedzieć, egoistą swojego działania, tak samo jak szatan. Chciał być tylko i wyłącznie on dostrzeżony, że zbawi świat, bo wyda niewinną krew. Więc szatan w taki, a nie inny sposób, dając mu małą ikierkę, namiastkę tego wszystkiego, zawładnął jego życiem, zapragnął jego życia i to życie niestety go zniszczyło, aż poszedł i powiesił się. Moi drodzy, manipulacja zła. Wydaje nam się, że jesteśmy ochrzczeni i wszystko już mamy, bo wielu ludzi tak mówi, chrzest jest potrzebny do zbawienia. Fakt niezbity. I nie ma co z tym dyskutować, że fakt jest sakramentem otwierającym nam bramy nieba, również marzącym grzech pierworodny. Nie dyskutujemy z tym, bo wykluczalibyśmy się samych siebie ze zbawienia i ze wspólnoty. Jednakże, jeżeli mamy chrzest, to mamy też depozyt wiary. Depozyt pragnienia naszego serca, w którym poznając Pana Boga wedle zasady, im więcej Bożej wspólnoty w moim życiu, tym więcej mojej wspólnoty w Bożym życiu. Czyli już tworzę wspólnotę. Ja, Pan Bóg, tak? Przed chwilą powiedzieliśmy, że tworzy Pan Bóg wspólnotę ze wszystkimi ochrzczonymi, czyli tworzymy wspólnotę z Kościołem. I to jest właśnie ten Kościół, w którym my musimy współpracować w dziele odkupienia, w dziele zbawienia z Chrystusem, który daje nam nadzieję swojej łaski. Bo Chrystus mówi też wyraźnie do nas: człowieku, starczy ci mojej łaski, starczy ci zdolności, umiejętności, czegoż ci potrzeba nad wyraz wszystkiego innego, aniżeli mnie. Mnie, czyli Boga, który daje ci wszystko, który jest Bogiem zazdrosnym, jak mówi Stary Testament, ale o to, abyś był szczęśliwy. Przepraszam, że nie odmieniam rodzaju żeńskim i męskim, bo nie będę tutaj przedłużał. Żebyś był szczęśliwy, żebyś dobrze i mądrze żył, żebyś stanowił prawo, o czym wspomina nam mądrość Salomona, tak? O co modlił się Salomon? Mógł wiele powiedzieć: chcę tutaj złotą górę i tak dalej, bo złapałem złotą rybkę. Nie. Chciał mądrość. Chciał mądrość w swoim życiu, bo wiedział, że jako człowiek mądry może zdobyć wszystko. I tak się stało. Potrafił właśnie w tej swojej mądrości rozsądzać właściwie, o czym też pamiętamy z całej historii zbawienia Starego Testamentu. I moi drodzy, człowiek mądry doskonale wie, że wchodząc do tradycji Kościoła, wchodzi już do Pana Boga. Wchodzi do tej jedności z Chrystusem, której Chrystus daje mu natchnienie swojej łaski i każdego dnia zaprasza go do wspólnoty. Wyobraźcie sobie, że jesteście w związku małżeńskim, pewnie w większej mierze jesteście, różnie w tych małżeństwach waszych bywa, bo ja nie osądzam i nie twierdzę, no ale widzimy, jak to nieraz jest. I jedno jest zupełnie w tym małżeństwie zaangażowane w dobro rodziny, rodzicielstwa, wspólnoty, a drugie zupełnie na odwrót. Okrada, oszukuje, zdradza, kombinuje, kłamie i tak dalej, i tak dalej. Czy taka wspólnota przetrwa? Myślę, że nie muszę wam tutaj tego definiować, bo można próbować, ale ta wspólnota albo jest skazana na porażkę, albo wspólnota jest skazana na ból, albo na rozczarowanie. I tak było znowu odnosząc się do wspólnoty grona apostołów. Wszystko, co mieli, mieli wspólne. Wszystko, co mieli, stawało się działaniem Ducha Świętego zesłanego w Wieczerniku. Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Straszne słowa. Ale ten depozyt wiary znowu się o nas upomina, abyśmy ciesząc się tą wspólnotowością i obecnością życia Panem Bogiem się kierowali. Abyśmy mieli tą umiejętność odczytywania. Człowiek nie może pozostać sam. Widzimy, co robi nieraz zło. Szczególnie przypomnijmy sobie historię XX wieku, czy to I, czy II wojny światowej. Jeżeli człowieka odizolowywano do celi śmierci, do karceru, to w takim stanie go odizolowywano, aby go złamać, aby go zniszczyć. Przykładem jest wielki prymas tysiąclecia, no dzisiaj błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Próbowano go odizolować od wspólnoty. Dlatego miał te swoje kontakty, ósemki nawet i przy sobie miał tą siostrę też, jak nazaretankę, o której słyszeliśmy, że kablowała na niego, tak donosiła. Ale próbowano go poprzez eksterminację odizolować najpierw w Stoczku Warmińskim, później w Pomańczy, żeby gościa złamać. Ale on nie dał się złamać z jednego powodu. Podaję wam rzeczywiste fakty. Dlaczego? Bo trwał w Panu Bogu. Trwał w obietnicy Pana Boga i Jego wierności, dlatego został nazwany określeniem niezłomny. Przecież mogli go zabić tak jak popiełuszkę, tak? Mogli go postrzelić, czy no, ze skutkiem takim, a nie innym, jak zrobiono to Karolowi Wojtyle papieżowi, prawda? Ale mimo wszystko próbowano go złamać. Próbowano w jakiś sposób nacisnąć swoim sposobem, aparatem zła, krzywdy, nie tylko przeciwko Kościołowi, ale przeciwko całej ludzkości, która była w Kościele, pokazując: patrzcie, ten upadł, ten został zniszczony. Trwając na modlitwie, wytrwał. Trwając na modlitwie we wspólnocie z Panem Bogiem, bo większej wspólnoty za bardzo nie miał, pokazał polskiemu, ale właściwie miał uprawnienia papieskie, kardynał Stefan Wyszyński, potrafił być na tyle zdeterminowany, że przetrwał to wszystko, bo wiedział, jaka droga go czeka i wiedział, że jedynie przy Panu Bogu, rozmawiając z Panem Bogiem, tworząc wspólnotę, żył całą wspólnotowością Kościoła. I moi drodzy, o to chodzi w Kościele, abyśmy żyli tym Kościołem, abyśmy tego Kościoła pragnęli, nie w jakiś sposób wyrafinowany, nie wybierać z tego Kościoła, jak idziemy do restauracji i bierzemy menu takie, jagnięcina, baranina i tak dalej, nie będę wymyślał teraz i czytał wam menu z restauracji, tak, przepisów. Ale wybrać z tego Kościoła to, co Boże. Wybrać z tego Kościoła to, co mnie stworzyło, to, co mnie prowadzi, to, co mnie umacnia, to, co jest duchowe. I w kolejnym punkcie możemy czytać. Życie duchowe we wspólnocie Kościoła jest rzeczywistością dynamiczną. Nieustannie rozwija się. My stanowimy jego cząstkę, podobnie jak stanowi ją nasza rodzina. Miejsce nauki czy pracy. Tam także ożywia nas Duch Święty, dając swoje tchnienie, odwagę, wytrwałość, cierpliwość, miłość wzajemną i zdolność przebaczenia. Kościół to wspólnota, którą założył Jezus Chrystus w mocy Ducha Świętego i przez Niego podtrzymuje ją, uświęca i posyła z misją głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu. Współtworzymy go razem z Chrystusem. My ludzie grzeszni i On, święty Bóg. A dzięki mocy Jego Ducha bramy piekielne nie przemogą Kościoła. On nieustannie pomnaża naszą świętość we wspólnocie ludu Bożego przez swoją uświęcającą obecność w sakramentach, zwłaszcza Eucharystii. Moi drodzy, nie ma czegoś innego szukać. Nie ma innych objaśnień, aniżeli życie wiarą. Życie wiarą, która prowadzi nas do Chrystusa w Eucharystii. Kto przyjmuje Eucharystię? Człowiek zdolny przyjąć, czyli czystego serca. Pan Bóg wie, Ty wiesz. Jak przychodzisz do Kościoła? Jak przychodzisz, przeżywając to w swoim wnętrzu, w swoim spotkaniu, w swoim doświadczeniu? Pan Bóg stworzył Kościół w mocy swojej łaski nie po to, żeby ten Kościół zarabiał na wierzących, bo to w ogóle mijałoby się z celem, ale stworzył ten Kościół po to, aby człowiek nie tylko się z nim zbawił, ale przede wszystkim trwając, ponosił trwałe owoce Ducha Świętego. Ducha Świętego poślewał. Są to owoce Ducha Świętego, które umacniając nas, przenikają naszą codzienność, nasze życie. Jest to prawda Kościoła, w której wzrastaniu musimy być wspólnotowi. Ja się cieszę, że was tu jest mniej czy więcej, ale cieszę się również, że ta wspólnota nabiera swoistego rodzaju pewnego tempa. Tempa, że przy Bogu czujecie się u siebie. Że przy Bogu, wykładając ręce w prawo i w lewo, ktoś wam nie ściągnie tej ręki i nie powie: wiesz co, nie znam Ciebie. Wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi w Jezusie Chrystusie przez uświęcającą moc wspólnoty sakramentu zbawienia, która wyciska na nas niezatarte znamie na naszej nieśmiertelnej duszy. Na spotkaniu, które tutaj niejako tworzymy jako wspólnota, chcielibyśmy być odpowiedzialni na tyle, aby tej wspólnoty nie tylko nigdy nie utracić, ale tą wspólnotą żyć. Aby w tej wspólnocie, moi drodzy, zauważyć, nawet jeżeli coś jest złego, może nie ktoś cierpi, pomyśleć o tym człowieku, nie ironicznie, nie wynosić tej wspólnoty, bo to też byłoby złe, nie obgadywać nikogo, stać się świadkiem prawdziwej łaski Chrystusa, prawdziwej Jego mądrości, prawdziwej decyzji mojego życia, że mogę uczynić w Chrystusie wszystko to, czego oczekuję nie tylko dla mojego zbawienia, bo ja jestem odpowiedzialny za Ciebie. Ty jesteś odpowiedzialny za mnie. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. I to czyni dla nas Chrystus. Nikogo nie wykluczył. Judasza nie wykluczył, zbrodniarzy nie wykluczył, ale wszystkich nas powołał do świętości słowami: świętymi bądźcie, jak i ja jestem święty. Mijająca uroczystość wszystkich świętych pokazuje nam to, że do świętości mimo grzeszności dojść można. Lepiej, żeby tych grzechów nie było. Ale mimo grzeszności, bo na tych grzechach jeżdżąc, doskonale wiemy, że przegrywamy. Ale znowu we wspólnocie ludu Bożego, modlącego się, nie wiadomo dlaczego już tutaj doświadczamy tego u nas, tutaj w naszej parafii, w naszym kościele, przychodzi wiele osób zapłakanych, szczególnie młodych. Przejechało się na życiu tak, że niemalże się nie rozbiło. Ale jakby się rozbiło, to pozbieraliby tą ofiarę do worka, tak? Odnieśliby na cmentarz. Skończyłoby się. Jednakże szuka pomocy, szuka ratunku, szuka uświęcenia, szuka łaski Pana Boga. To jest dowód na to, abyśmy tak żyjąc byli przekonani o tej wspólnotowości. Ze wspólnoty Pan Bóg nas nigdy nie wyklucza. Kto wyklucza nas ze wspólnoty? My sami. Bo nawet grzech nie wyklucza nas ze wspólnoty, bo z grzechu możemy być oczyszczeni. Pan Bóg, nie ksiądz, Pan Bóg przebacza nam grzechy. A jeżeli ktoś głupio gada, że to ksiądz wysłuchuje nasze grzechy, uwierzcie mi, żadna przyjemność konfesjonale. Chciałbym tak konfesjonale działać, ale to niemożliwe, żeby już drugi człowiek, który przychodzi, nie grzeszył więcej. Wiecie, jakie by to było narzędzie świętości? Nawet i święci tego nie mieli. Ojciec Pio, który spowiadał wielu grzeszników, znając ich grzechy i nie działał wcale telepatycznie, ale łaską Pana Boga, mimo wszystko doskonale wiedział, że człowiek do śmierci pozostaje grzeszny. I nawet niektórzy teolodzy, śmiejąc się żartobliwie, mówią, że 2 godziny po śmierci niektóre grzechy umierają. Moi drodzy, nie pozwólmy sobie na to, aby ten grzech wykluczył nas ze wspólnotowości, ale wspólnotowość, którą czynimy, którą jesteśmy, razem w jedności wiary, pragnieniu naszego serca, doprowadziła nas do Chrystusa, doprowadziła nas do zwycięstwa. Każdego z jednej strony indywidualnie, bo każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie, nikt nas nie zmusza, ale z drugiej strony jako Kościół modlimy siebie za siebie, modlimy się razem z Chrystusem i modlimy się tak, jak mówił Chrystus w Ogrójcu: Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Wola Pana Boga zawsze nie jest wymierzona przeciwko nam, ale Chrystus w tych cierpieniach, w tych doświadczeniach, tak jak na górę Golgoty, idzie razem z nami. Idzie razem, aby ukrzyżować, aby wznieść te nasze grzechy. Sami nie dalibyśmy rady. Sami tego odcinku naszego życia, czy to 50, 60, 80, 100 lat, różnie w życiu jest, nie dalibyśmy rady. Natomiast we wspólnocie tą radę dajemy dlatego, że czujemy siłę łaski Pana Boga. I wracając znowu, moi drodzy, do tych 2 pierwszych przykazań dekalogu, które są bezpośrednią relacją z Panem Bogiem, z tym, co Pan Bóg nam daje. Nie miejmy żadnych bożków przed Bogiem. Nie wyzywajmy imienia Pana Bożego nadaremno. Nie spotykajmy się w życiu z pustką, która może przerodzić się w zło, które nas krzywdzi. Ale zwyciężając grzech, śmierć szatana łaską Pana Boga, pokonujmy ten odcinek czasu. I wspólnota, tą, którą czynicie jako światło taboru, jako wspólnota odnowicielska w Kościele, żyjcie tą wspólnotą, bo wspólnota prowadzi nas po ścieżkach, meandrach naszego życia, ku zbawieniu, ku jedności, ku pewności tego, że Chrystus nas nie zawiedzie i tego wam wszystkim życzę.
Bóg zapłać Tobie, Księże, Bóg zapłać Tobie, Duchu Święty, że jesteś tu obecny, mówisz do nas, mówiłeś przez serce, przez słowo czcigodnego księdza Adama. Bądź uwielbiony, Duchu Święty. Bądź uwielbiony w tym całym dziele, które budujesz w nas, to znaczy w tej drodze ku Jezusowi, abyśmy byli coraz bliżej, abyśmy byli coraz ufniej, abyśmy byli coraz bardziej z Nim zjednoczeni. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i pielęgnuj w nas, umacniaj dary tych modlitw, dzisiejszej modlitwy uzdrowienia wewnętrznego i tej sprzed miesiąca modlitwy uwolnienia. W nas niech rozkwitają owoce każdej modlitwy, jaką w jedności tej wspólnoty Kościoła zanosimy do Pana w uwielbieniu naszego Ojca Niebieskiego. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Muzycy zamarli, zasłuchali się. Zaśpiewajmy pieśń z jakąś zapraszającą właśnie, chociaż wiem, że Duch Święty jest tu i teraz obecny cały czas, bo nasz Pan i Zbawiciel jest tu i teraz cały czas. I to On obiecał, a On obietnicę zawsze wypełnia i dzisiaj również wypełnia i posyła nam swego Świętego Ducha. Amen.
Amen.
Amen. Śmiało, co to? Tak, Duchu Święty, tak, cały jestem Twój. Tak jak zakończyliśmy naszą dzisiejszą modlitwę, totus tuus, cały Twój, bez reszty. Takie jest pragnienie naszego serca, abyś, Duchu Święty, zawładnął nim bez reszty, abyś wypełniał je całkowicie. Takie jest nasze pragnienie. Takie jest nasze pragnienie, taka jest nasza wiara. I dlatego tak jak nas uczył i wezwał Ojciec Święty Franciszek, tak my i tu i teraz, dzisiejszego wieczoru, stojąc przed obliczem naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, prosimy Ciebie, Duchu Święty, przychodź z całą mocą, tu i teraz, w tej świątyni. Przychodź z całą mocą w tej świątyni, którą każdy z nas jest dla Ciebie. I ochrzcij nas. Ochrzcij nas sobą. Zanurz każdego z nas w sobie. Tak całkowicie, tak bez reszty. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, Ty przyszedłeś z takim natchnieniem właśnie przed laty do Ojca Franciszka, abyśmy szli do naszych parafii, do naszych wspólnot i gdzie tylko to możliwe wołali: Duchu Święty, przyjdź i ochrzcij nas. Ochrzcij całą naszą wspólnotę jako szli. Całą naszą wspólnotę Światła Taboru. Przyjdź i ochrzcij, Duchu Święty, wszystkie nasze wspólnoty parafialne. A jesteśmy z tak wielu wspólnot parafialnych. Wszędzie tam pragniemy zanosić to wołanie i pragnienie. Duchu Święty, ochrzcij nas. Zanurz nas w sobie tak całkowicie. Zawładnij naszym sercem. Ożyw naszego ducha. Oczyść nasze myśli. Wyzwól. Wyzwól od tego, co nam ciąży, od tego, co nas zniewala. Wyzwól nas od naszej głupoty, od naszych upadków i niewierności. Wyzwól nas, ochrzcij nas, zanurzaj nas w sobie, abyśmy poczuli też Twoją żywą obecność i tę Bożą moc Twojego światła. Przyjdź, Duchu Święty.
We'll be right back.
fajny teraz w ciszy, właśnie w tej modlitwie wyśpiewanej, wypowiedzianej. Trwajmy przez chwilę i oczekujmy na błogosławieństwo. Niech będzie chwała. Zapłać księża Adamie, Bóg zapłać wam, kochani. I tak jak mówiłem, zapraszam od zewnątrz do Dolnego Kościoła na spotkanie w grupach dzielenia.